W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. Szkoda czasu na złe seriale to podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi.
Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz. A dzisiaj będziemy rozmawiać o serialach, których twórcy i twórczynie czerpią bardzo dużo ze swojego życia, ze swoich doświadczeń, aby opowiedzieć nam jakąś historię.
Czyli mamy takie seriale, w których jednocześnie twórca, odtwórca głównej roli, odtwórczyni głównej roli jest również scenarzystą albo scenarzystką i reżyserem albo reżyserką.
No nie zawsze odtwórcy głównej roli, bo mam co najmniej jedną myśl o serialu, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać i tam są jednak inni aktorzy.
To jak już robimy takie gwiazdeczki do tej naszej definicji dzisiejszego odcinka, to ja muszę zrobić gwiazdeczkę, że nie wszystkie są takie znowu biograficzne, ale one wszystkie na pewno są bardzo osobiste i do tego większość z nich jest komediami.
Czyli właściwie bardzo szeroka nam wyszła z tego kategoria, która nie ma żadnej oddzielnej nazwy, ale to są naprawdę niezłe seriale, więc może dlatego warto nas dzisiaj posłuchać.
Jak zaczniemy o nich opowiadać, to zrozumiecie, o co nam chodzi, bo miałyśmy niezły dylemat, jak to wszystko wytłumaczyć i o jaki typ seriali nam chodzi. Ale jak już padną pierwsze tytuły, to na pewno już domyślicie się, o co nam chodziło.
Przynajmniej taką mamy nadzieję. Zapraszamy.
No i zaczynamy od premiery. Premiery ze stajni Netflixa, ale tak naprawdę to jest drugi sezon serialu, który najpierw wyprodukowało Channel 4, a potem kupił go Netflix i zrobił drugi sezon. I ja się bardzo cieszę, że ten drugi sezon powstał, bo jest to fantastyczny serial o tytule Feel Good.
A teraz przejdźmy do kolejnego serialu, bo właściwie możemy powiedzieć Feel Good, świetny serial, musicie go obejrzeć.
Tak, i to jest wszystko, co powinniście usłyszeć na ten temat. Natomiast my chyba sobie nie odmówimy przyjemności pogadania i powychwalania i pozachwycania się tymże serialem.
Myślę, że tak. Że to jest taki serial, który czerpie z takich seriali, które tutaj wiele razy już chwaliłyśmy. Przede wszystkim patrząc na ten serial, myślę o tym, że świetnie, że mogę go porównać do polskiego serialu. I oczywiście mam na myśli Kontrolę, czyli serialu krótkometrażowego polskiego, który można obejrzeć za darmo na YouTubie, a który opowiada o miłości kobiety do kobiety.
Tak, mamy do czynienia tutaj również z takim lesbijskim romkomem, można powiedzieć. Chociaż pewnie powinnam bym to nazwać queerowym romkomem, dlatego że główne bohaterki i ta ich tożsamość jest dużo bardziej skomplikowana niż właśnie nazwanie tego i wrzucenie tego do szuflady lesbijskiej. No i mamy showrunnerkę i oczywiście osobę, która odgrywa główną rolę. I tutaj, jeśli chodzi o tą autobiograficzność, to trochę nie pozostawia nam żadnej wątpliwości, bo nawet imię jest to samo, czyli bohaterka to May, a aktorka, która ją odgrywa, komiczka kanadyjskiego pochodzenia, scenarzystka i reżyserka to May Martin.
To ja od razu powiem, żeby trochę zawęzić i pokazać, jaka jest ta główna bohaterka, to raz w tym serialu pojawia się porównanie jej do Ellen DeGeneres, czyli tej słynnej, prowadzącej talk show w Stanach Zjednoczonych, na pewno ją kojarzycie. Ona dostała nawet też medal kiedyś od Baracka Obamy za swoją działalność na rzecz osób nieheteroseksualnych.
A potem wyszło na jaw, że mobbuje swoich pracowników.
To zostawmy tego, w tym serialu nie ma, ale wydaje mi się, że jeżeli byśmy jakby chcąc uprościć i odnieść się do bardzo konkretnych, tak żeby otworzyć jakieś szufladki w głowie, to myślę, że to by mogła być historia początków kariery Ellen DeGeneres, gdyby się działa teraz, gdyby to Ellen DeGeneres teraz zaczynała karierę komiczki.
Nie wiem. Teraz mnie trochę zdziwiłaś, trochę mnie zaskoczyłaś.
No tam się pojawia to porównanie w pewnym momencie.
No tak, tylko wiesz, to też mi się kłóci z tym, bo pamiętam, jak Ellen opowiadała o tym, jak zaczynała, jak mówiła o tym, że siedziała w szafie, dlatego że zaczynała w takich latach, gdzie jeszcze po prostu nie mogła się ujawnić jako lesbijka, dlatego że po prostu telewizja nie była na to gotowa.
I mi chodzi nawet bardziej o aspekt osobowościowy, bardziej nawet też o wygląd głównej bohaterki, bo główna bohaterka jest sympatyczna, trochę sarkastyczna. Bardzo szybko można ją polubić i to jest świetne. Moim zdaniem to jest bardzo duża zaleta tego serialu, że od razu ja polubiłam główną bohaterkę. Jest lesbijką, ma trudną przeszłość, ponieważ już w pierwszym odcinku dowiadujemy się, że jest uzależniona od narkotyków i wchodzi w związek z dziewczyną, która nie ujawnia się swojemu środowisku, to znaczy wchodzi w relację romantyczną z inną dziewczyną, ale jej rodzina, znajomi nie wiedzą, że ta osoba, z którą ona żyje, to nie jest facet.
No i historia tej miłości to jest właśnie historia perypetii ich związku, bycia razem, tożsamości, ale myślę, że tutaj też jest duże skupienie na samej May, na jej traumie, na jej uzależnieniu, na jej przeszłości, która też ją tam gdzieś ściga, bo ona również w serialu gra Kanadyjkę, która przeprowadza się do Wielkiej Brytanii i tam pracuje w klubie i jest komiczką, stand-uperką, występuje na scenie w klubie. Też jest oczywiście takie trochę typowo komedyjne otoczenie, to znaczy mamy rodziców, i tu teraz musisz powiedzieć to, co chcesz powiedzieć.
Liza Kudrow gra matkę głównej bohaterki. Phoebe z przyjaciół jest świetna w tej roli.
Bo nie jest Phoebe z przyjaciół, jest zupełnie inną postacią i to naprawdę okazuje się, że Liza Kudrow ma świetny talent komiczny. To się nie okazuje, bo to wiadomo było właściwie od zawsze, ale nie jest w tej cały czas w tej roli dziwacznej dziewczyny szalonej hipiski, tylko właśnie potrafi to zrobić bardzo kreatywnie. Podobała mi się ta Liza Kudrow w tym serialu.
Tak, to znaczy ona nie jest aktorką, która potrafi grać tylko takie bohaterki jak Phoebe, tylko potrafi wykorzystać swój talent komediowy też kreując zupełnie inną postać. Też wydaje mi się, że w tym serialu cenne jest to, że ja bym jeszcze dodała, że to jest set rom-com. To znaczy ja bym jeszcze dodała tego smutku. Jego nie ma dużo w tym serialu, ale jednak jest. I przez to ten serial jest też, wydaje mi się, wyjątkowy, bo ten element właśnie tego, że główna bohaterka się z czymś zmaga, że to jest trudna przeszłość i to jest budowanie nowego życia i że to budowanie nowego życia potrafi być piękne, wzmacniające, ale potrafi być też trudne, to wszystko w tym serialu jest.
No i set, dlatego że tak naprawdę tam nie ma takiego pocieszenia. To nie jest typowy rom-com z końcówką, w której osoby trzymają się za ręce i idą w kierunku zachodzącego słońca. Zdecydowanie nie. Ten serial potrafi i wywołać łzy, i być po prostu szalenie smutny, i nie dawać takiej nadziei, i nie dawać happy endów, i nie dawać w ogóle szczęśliwych finałów albo szczęśliwych nawet nie zakończeń, tylko rozwiązań różnych sytuacji. Więc to jest również bardzo ciekawy zabieg. I ja cały czas mam gdzieś z tyłu głowy, jeśli już tak mówimy o tropach, które widzimy w Feel Good, ja mam takie skojarzenie trochę z Fleabag. Bo to jest ten sam typ postaci, nie sądzisz?
Tak, zdecydowanie tak. To jest postać, która wstaje z popiołów i próbuje sobie ułożyć życie na nowo po trudnym doświadczeniu. I to jest bardzo podobne do Fleabag.
Ja bym jeszcze dodała, że ta ambiwalencja tych dwóch postaci jest bardzo ważna, że May, tak jak Fleabag, jest taką osobą do lubienia, którą momentalnie z miejsca zaczynamy z nią sympatyzować, natomiast ona nie jest dobrym człowiekiem, to znaczy może jest dobrym człowiekiem, ale ma bardzo wkurzające różne zachowania swoje i popełnia absurdalne błędy i czasami mamy ochotę po prostu się na nią wściec. I myślę, że to właśnie jest ciekawe, że ona nie jest taka dobra, nie jest miła, nie jest sympatyczna, da się znielubić, a jednocześnie jakoś nas pociąga. Nie wiem, czy dobrze to wytłumaczyłam.
Ja myślę, że ja bym podkreśliła to, że ona po prostu jest człowiekiem. Ze wszystkim, z czym to się wiąże, bo często w popkulturze mamy bohaterów, bohaterki, którzy są albo czarne, albo białe, z odcieniami szarości. A tu mamy po prostu osobę, która jest tak ludzka. Każdy z nas zrobił głupoty. Każdy z nas popełniał błędy, a my po prostu towarzyszymy jej w tych najgorszych błędach, najtrudniejszych historiach i w tym, jak po prostu czasami nie radzi sobie z życiem. I moim zdaniem dlatego to jest też dobry serial, że on nie wchodzi w takie właśnie szufladki. Dobra postać, zła postać. Dobry człowiek też popełnia błędy, też rani bliskich i też zalicza katastrofy życiowe. I to nie znaczy, że jest złym człowiekiem.
I to jest wszystko jeszcze do tego śmieszne.
A właśnie, to chyba nie powiedziałyśmy, a to jest ważne.
Mówiłyśmy o tym, że to jest set, mówiłyśmy o tym, że to jest rom, a nie powiedziałyśmy o tym, że to jest com właściwie.
Tak, to jest bardzo zabawny serial i też jest taki przyjazny, te odcinki mają po 25 minut, co wydaje mi się, że jest ważne w serialach komediowych, że one nie są przeciągnięte, że można obejrzeć następne, a można też zatrzymać się na przykład na jednym i odłożyć oglądanie do następnego dnia, więc naprawdę wszystko, czego potrzebujemy od komedii w tym serialu jest.
Jeśli jeszcze nie widzieliście Feel Good, a można zobaczyć ten serial na Netflixie, to rzucajcie wszystko i biegnijcie go oglądać, bo jest naprawdę rewelacyjny.
No i od jakiego serialu ten nasz przegląd chciałabyś zacząć? Właściwie zaczęłyśmy od Feel Good, ale no, który jest taki dla ciebie najbardziej kultowy?
No, to zadałaś mi trudne pytanie, bo chciałam zacząć od innego. Ale
no
jak
trudno,
każesz,
jak każesz, to w radiu.
Jak każesz mi zacząć od tego kultowego, no to chyba ten, który się już tutaj pojawił, przed chwilą wywołany, zresztą moimi ustami, czyli Fleabag. Bo to jest serial, który jest w ogóle takim serialem życiowym dla nas obu. Mamy z nim związane fantastyczne wspomnienia i ja mam wrażenie, że Phoebe Waller-Bridge to jest w ogóle przyszłość telewizji i z niecierpliwością czekam na nowe rzeczy od niej. I myślę, że to po prostu będzie jedna z najpotężniejszych kobiet w światowej telewizji. O ile już nie jest, bo została ostatnio obsypana wszystkimi nagrodami, jakimi tylko się dało. Więc tak, Fleabag, tutaj wielki poemat na cześć fantastycznego serialu o Brytyjce, o mieszkance Londynu, która ma problemy emocjonalne.
Mierzy się z żałobą, mierzy się z ryzykownymi zachowaniami, jeżeli chodzi zarówno jak o alkohol, jak i swoje życie osobiste i aktywność seksualną. Jest to serial, który przełamuje różnego rodzaju tabu i też serial, w którym te zabiegi są naprawdę zaskakujące. Fakt, że wyraźnie lewicowa twórczyni, feministka, decyduje się w drugim sezonie swoją bohaterkę osadzić w relacji romantycznej z księdzem, który nie jest złym charakterem, ani czarnym charakterem, jest naprawdę interesujący. Więc dwa sezony Fleabag są do obejrzenia na Amazon Prime Video i to jest taki serial, który na wielu zestawieniach pojawił się jako serial roku, dostał mnóstwo nagród, więc naprawdę, jeżeli tego serialu nie widzieliście, to warto go obejrzeć, bo to jest głos pokolenia współczesnych 30-latek.
30-latków też myślę, bo też by mnie. Oczywiście fantastyczne jest to, że Phoebe Waller-Bridge jest kobietą i pokazuje tą kobiecą perspektywę i też feministyczną perspektywę. Po prostu hasło pod tytułem "Myślę, że jestem złą feministką" jest dla mnie jakimś absolutnie kultowym hasłem. Ono może tak wyrwane z kontekstu nie brzmi dobrze ani ciekawie, ale naprawdę akurat to jest eksplorowane we Fleabag bardzo dokładnie. No i jeszcze rzucę nazwiskiem Olivia Colman, która gra tam w drugoplanowej roli. Rzucę nazwiskiem Andrew Scotta i właściwie możemy kończyć, przechodzić dalej.
No, Fleabag jest też takim serialem, który jest, mam wrażenie, wymieniany często w jednej linii z innym serialem, gdzie scenarzystka i główna bohaterka, to wszystko się jakoś miesza, czyli chodzi mi o Dziewczyny, czyli serial HBO.
Tak, i z kolei jak tutaj mówimy o sławnych cytatach, to sławnym cytatem z serialu Dziewczyny, który wyprodukowała i zagrała główną rolę w nim Lena Dunham, jest hasło "Myślę, że jestem głosem swojego pokolenia". Czyli Lena nam została głosem swojego pokolenia? No ja mam jakieś wątpliwości co do tego, ale niewątpliwie Dziewczyny zyskały ogromny sukces.
To jest też, myślę, serial, który dobrze się oglądał w czasie, kiedy on był tworzony i w którym powstawał, że wtedy jakoś opowiadał coś nowego i łamał jakieś tabu, choćby to, jak były pokazywane ciała głównych bohaterek, czy ich seksualność, relacje, kwestia bycia milenialsem w Nowym Jorku, czyli taki właściwie, on był często porównywany do seksu w Wielkim Mieście, dlatego, że tam też były cztery przyjaciółki, tylko takie, które są zagubione w wiecznym kryzysie i dla których pieniądze nie są, są problemem i są tematem w porównaniu na przykład właśnie do tego, co się działo z bohaterkami seksu w Wielkim Mieście, ale ja mam wrażenie, że ten serial bardzo brzydko się zestarzał. Tego się już nie da oglądać.
Masz rację, a Lena Dunham, a raczej bym chyba musiała powiedzieć Hannah, czyli jej bohaterka, którą gra, jest regularnie na podium we wszystkich zestawieniach mówiących o najbardziej irytujących serialowych bohaterkach w historii. Tutaj, jeśli mówimy o Fleabag i o Feel Good, jako o takich bohaterkach, które są bardzo złożone, bardzo skomplikowane i nie zawsze postępują dobrze i możemy mieć do nich dużo pretensji, ale jednak dają się lubić, tak tutaj Hanny nie można w ogóle obronić. Ona jest tak irytująca, jest nieznośna.
To prawda, ale myślę, że jest jedna bardzo ważna rzecz, którą serial Dziewczyny dał światu.
Adam Driver.
Dokładnie tak. To znaczy,
widzisz,
to jest
jak się znam.
Ważny debiut Adama Drivera, który od tamtej pory zagrał w wielu świetnych filmach, w wielu świetnych też serialach. Więc myślę, że fakt, że to właśnie Lena Dunham poczuła, że ten były Marine, bo taką ma historię Adam Driver. Bardzo, bardzo wam polecam też TED Talk, gdzie on opowiada o tym swoim przekwalifikowaniu i tej drodze zawodowej.
Miliony jest... kobiet na świecie dziękują za to, że Adam Driver nie jest już żołnierzem.
Dokładnie tak, więc myślę, że to jest ważna rzecz i też pokazuje, że w tamtym momencie Lena Dunham miała intuicję i miała nosa. Co trzeba opowiedzieć, jak opowiedzieć i kogo obsadzić w jednej z głównych ról, bo Adam Driver, zresztą jego postać ma na imię Adam, nie jest, powiem tak, ulubieńcem tłumów na pierwszy rzut oka.
No ale wiesz, to takie zasługi Liny Dunham to są trochę, no, że tak powiem, naciągane, bo przecież pamiętasz historię w ogóle całą, która stała za tym serialem. To znaczy, Lena Dunham wtedy była bardzo młodą osobą, miała dosłownie 20 parę lat, no i to Judd Apatow ją wypatrzył, a też właściwie... Lena Dunham kręciła się w tym świecie filmowym, amerykańskim, hollywoodzkim, dlatego że po prostu też ma bardzo wpływowych rodziców. I najpierw zrobiła film Mebelki, potem właśnie Apatow ją wypatrzył i to chyba on jest głównie odpowiedzialny za to, że Dziewczyny tak mocno trafiły i przynajmniej pretendowały do tego głosu pokolenia.
Później wyreżyserował Wykolejoną z Amy Schumer, czyli też taką komiczką, aktorką, która często jest porównywana z właśnie Leną Dunham, bo to jest tak, że te kobiety od komedii się stawia w jednym rzędzie. Tu mamy wtedy Lenę Dunham, Amy Schumer i Phoebe Waller-Bridge, które właściwie łączy głównie to, że są kobietami i że nie mówią tego, co wszyscy chcą usłyszeć.
Tak, a jednocześnie też wrzucanie ich wszystkich do jednego wora nie ma zbyt wielkiego sensu, bo naprawdę robią...
Nie ma żadnego.
Tak, robią zupełnie różne rzeczy. Ale jeszcze jak wywołałaś tą Phoebe Waller-Bridge, to mi się przypomniało, bo chciałam to powiedzieć przy Fleabag, że Phoebe Waller-Bridge zrobiła jeszcze jeden serial, który można nazwać trochę właśnie autobiograficznym, trochę pasującym do naszego odcinka, czyli Crashing. On jest dużo mniej popularny, też jest dużo słabszy niż Fleabag, umówmy się. Ja mam do niego ogromną sympatię, głównie przez Phoebe Waller-Bridge, ale można go sobie obejrzeć na Netflixie, ja polecam.
Tak, to jest taka opowieść o starym szpitalu, w którym mieszka grupa ludzi, po prostu skłotują w tym szpitalu i budują między sobą różnego rodzaju relacje. Widać, że to była taka rozgrzewka przed Fleabag, ale ja też myślę, że Phoebe Waller-Bridge zrobiła później na przykład serial Run, który nie budzi we mnie nadziei, że ona jest rzeczywiście na takiej dużej fali wznoszącej, ponieważ ten serial jest raczej słaby.
No ale wiesz, Phoebe Waller-Bridge tak naprawdę była producentką i serialu, który nie jest jej, tylko jest jej autorstwa jej najlepszej przyjaciółki, więc nie za bardzo bym przypisywała jej tutaj jakąkolwiek rolę tak naprawdę w Run.
Rozumiem. Anna Piekutowska obroni Phoebe Waller-Bridge jak niepodległości.
Tak, czego nie można powiedzieć o Vicky Jones, która właśnie odpowiada za serial Run.
Dobrze, ale jesteśmy przy kobietach, a ja myślę, że jeden z najciekawszych seriali, który opowiada o mężczyźnie i o tym, jak on funkcjonuje we współczesnym świecie, jest stworzony na bardzo podobnej zasadzie. A myślę tutaj o serialu Rami, który można obejrzeć na HBO Go i opowiada o milenialsie, młodym muzułmaninie, który życie we współczesności w Stanach Zjednoczonych próbuje łączyć z tym, że jest rzeczywiście wierzącym muzułmaninem, chodzi do meczetu i funkcjonuje trochę w świecie swoich rodziców i swojej rodziny, który jest dość tradycyjny, i w świecie swoich rówieśników, Amerykanów, z iPhone'em w ręku i z imprezami.
Rami Youssef stoi za tym serialem. Na szczęście dostał Złotego Globa za serial. Bardziej autobiograficznie niż nazwać serial swoim imieniem się chyba nie da. Natomiast też Youssef mówi o tym, że to nie do końca wszystko jest zbudowane na jego biografii, tylko na przykład czerpał z historii, z różnych opowieści i gagów swoich przyjaciół, którzy również byli w podobnej sytuacji i podobnie wyglądało ich życie. No to jest genialny serial, uwielbiam go.
jest zabawny, jest mądry, jest też w jakiś sposób też wydaje mi się edukacyjny, bo on pokazuje to, jak wygląda ta trochę podwójna tożsamość tego drugiego pokolenia imigrantów, czyli ludzi, którzy przyjechali na przykład do Stanów Zjednoczonych ze swoimi rodzicami, albo już urodzili się właśnie w innym miejscu niż ich rodzice i z jednej strony funkcjonują trochę w tym starym świecie, w tym świecie swoich rodziców, a z drugiej strony mają no, taką tożsamość właśnie na przykład amerykańską. I to, ile on mówi o islamie, o tym, jak właśnie funkcjonuje muzułmanin, co to znaczy, gdzie jest na przykład problem w jakiejś takiej otwartości wśród innych Amerykanów, rówieśników, którzy nie są muzułmanami, to jest naprawdę interesujące.
No szkoda, że mnie nie widzisz, bo ja w tym momencie robię takiego dzięcioła, czyli kiwam z entuzjazmem bardzo głową na tak. Rzeczywiście to jest tak ciekawa publicystyczna wypowiedź na temat islamu, na temat islamu we współczesnym świecie, islamu w zachodnim świecie, islamu w kapitalizmie, islamu w Stanach Zjednoczonych. To jest po prostu przeciekawe, jak różne ciekawe punkty wyjścia tworzy sobie Rami i o nich opowiada, jak w zaskakujących historiach pokazywany jest jego główny bohater. No po prostu fantastycznie. I tam jest też świetna obsada.
Tak, tam jest bardzo dużo ciekawych aktorów, te opowieści są niejednoznaczne i też myślę, że wybijają ze stereotypów, które są takie wygodne na temat tego, co myślimy o muzułmanach i islamie, więc naprawdę koniecznie obejrzyjcie serial Rami, do zobaczenia na HBO Go.
Ale jak już rozmawialiśmy o serialu Rami, to warto jest opowiedzieć o Master of None, czyli o specjaliście od niczego. To jest serial, który trochę przetarł szlaki Ramiemu tak naprawdę. Myślę, że Rami by nie powstał, gdyby Aziz Ansari nie wyprodukował specjalisty od niczego. No i tutaj musimy chyba od razu zrobić taką gwiazdkę i opowiedzieć przede wszystkim o tym, że Aziz Ansari po tym, jak zrobił dwa sezony, to w 2018, na przełomie 2018 i 2019 roku, zniknął, gdyż został oskarżony o molestowanie seksualne.
A potem pojawił się trzeci sezon.
A potem pojawił się trzeci sezon i tak naprawdę wcześniej jeszcze pojawił się taki jego stand-uperski, komediowy występ, w którym on też się trochę rozlicza z tych oskarżeń, które no, są bardzo też zastanawiające, trwa nad nimi dyskusja i teraz jak wrócił specjalista od niczego, to został trochę wrzucony do tego samego wora, co Kevin Spacey, dlatego że Kevin Spacey również wraca do grania w filmach i są takie opowieści, że no te osoby, które były molestatorami, były gwałcicielami, mają przestępstwa seksualne albo nadużycie seksualne po prostu, bo Aziz Ansari nie został oskarżony o przestępstwo seksualne, wracają do kina, nie są kancelowane, wracają do filmów. Ale ten trzeci sezon Master of None tak naprawdę z Ansarim już nie ma tyle wspólnego co te dwa pierwsze.
On postanowił się raczej nie rzucać w oczy i bardziej pracuje z drugiej strony kamery i napisał oczywiście trzeci sezon i jest też tak promowany, że jest napisany przez niego i przez Lynne Wade, ale no, nie jest to już historia o tym głównym bohaterze, którego znamy z dwóch pierwszych sezonów, więc historia koncentruje się na małżeństwie Denise i Alishi, bohatera, których znamy też z dwóch pierwszych sezonów. Jest kwestia in vitro, jest kwestia zbliżania się do 40, no i takie zupełnie inne. No to jest, mam wrażenie, trochę nowy serial.
I teraz to jest nowy serial i to jest serial, który zupełnie nie pasuje do tych pierwszych dwóch sezonów, a jednocześnie mam głębokie przekonanie, że on fanom i fankom pierwszych dwóch sezonów również się spodoba i trochę Ansariego właśnie zastępuje Waze w tym serialu, to znaczy to ona teraz jest scenarzystką, showrunnerką i jedną z głównych postaci tego serialu. On i tutaj też można go trochę porównać do Feel Good, dlatego że mamy też parę jednopłciową, małżeństwo i potem różne perypetie miłosne, już bardziej też publicystyczno-emocjonalne, które się w tym serialu pojawiają.
A ja mam poczucie, że ten trzeci sezon jest taki bardziej spokojny, wyciszony, refleksyjny i ten humor jest inny jednak w tym trzecim
sezonie.
On
w ogóle prawie jest niekomediowy, prawda? To jest już bardziej dramat.
Tak, to jest. Ja właściwie trochę się zastanawiam, dlaczego to nie jest oddzielny serial i dlaczego ma ten sam tytuł. mimo tych obciążeń. No ale rozumiem, że też pewnie ze względów promocyjnych łatwiej jest promować trzeci sezon kultowego serialu niż jakąś kolejną nową produkcję. Jestem ciekawa, czy powstanie czwarty i czy ta historia będzie kontynuowana właśnie w tym, na tej zasadzie i w tym kształcie. No zobaczymy.
No a też warto powiedzieć o tych dwóch pierwszych, które się skupiają na Ansarim, bo to jest, dlatego go porównałam z Ramim, bo tutaj z kolei mamy opowieść o tym, jak się żyje osobom pochodzącym z Azji, osobom pochodzącym z Indii, z Pakistanu w Stanach Zjednoczonych. To jest też to drugie pokolenie migrantów. A do tego jest bardzo ciekawy i chyba najzabawniejszy wątek w ogóle, czyli aktor, który ma indyjskie pochodzenie, który próbuje gdzieś się odnaleźć w tym świecie aktorskim i nagle mierzy się z tym, jak bardzo rasistowski jest ten świat.
A to wszystko jest takie umoczone w humorze, ale też mam wrażenie, że ten serial się zestarzał.
Tak? A czemu?
Wiesz co, że my już jesteśmy trochę dalej, że Ram jest jednak trzy poziomy wyżej, tak bym powiedziała, w tym serialu. Nie wiem, jak ty to oceniasz.
Ale z jakiej perspektywy trzy poziomy wyżej? To znaczy co?
No, moim zdaniem jest po prostu ciekawszy, mówi więcej o rzeczywistości, jest mniej oczywisty. Wiesz, dużo takich widzę teraz, znaczy nie wiem, czy bym powiedziała braków, czy co bardziej takich niedociągnięć i tego, że specjalista od niczego naprawdę nie, że już po tych paru latach lepiej sięgnąć właśnie po na przykład Ramiego niż wracać do tego serialu.
A widzisz, to ja mam zupełnie inne wrażenia. Ja uważam, że specjalista jest dużo bardziej po bandzie. To znaczy on rzeczywiście tak mocno staje i napina nasze różne stereotypy, które mamy w głowie, które mamy też takie różne blokady, które mamy w rozmawianiu o tym, jak pochodzenie etniczne wpływa na twoje życie. No, specjalista od niczego nie ma świętości. Mam wrażenie, że tutaj Rami z tym islamem akurat się obchodzi dużo delikatniej.
No na pewno, ale jakoś może to jest kwestia tego, że ja pamiętam, jak oglądałam pierwszy raz ten serial, to byłam zachwycona, a drugi raz on mnie już tak nie porwał.
No ale to jest na pewno jakiś element klasyczny seriali. Specjalista od niczego też często jest wymieniany jako najlepsza seria komediowa, która w ogóle jest do oglądania na Netflixie, więc myślę sobie, że jeśli ktoś ma jeszcze braki w tym temacie, to dobrze by było, gdyby je nadrobił. No i ja polecam ten trzeci sezon, który jest bardzo różny od dwóch pozostałych, ale on mnie absolutnie trafił w sam środek serca.
Tak, to ja się zgadzam co do trzeciego sezonu. Trzeci sezon i można go oglądać nie oglądając dwóch pierwszych.
No to tak, mieliśmy komika, który jest pochodzenia egipskiego, tak? Mam rację, Rami opowiadał o Egipcie jako o kraju swoich rodziców, prawda?
Nie pamiętam.
Nie pamiętasz, dobrze. To jeśli ktoś pamięta, to niech nam zwróci uwagę na naszym Facebooku.
Sprawdziłam.
Jest. Jeszcze nie jest ze mną tak źle, jak pamiętam takie szczegóły. Mieliśmy Azisa Ansariego i teraz też trochę ten sam temat eksplorujemy, to znaczy mamy aktora, który zrobił serial trochę o sobie, a trochę w ogóle o byciu czarnym chłopakiem w Stanach Zjednoczonych. Chodzi o Atlantę.
I to, proszę bardzo, jeden z ulubionych seriali Anny Piekutowskiej, a można go zobaczyć na HBO Go.
Ale ty też go lubisz.
Ja też go lubię, ale ja go obejrzałam w innym momencie. Go obejrzałam dużo później niż ty, więc mam wrażenie, że nie mam tego tak dużego sentymentu. Ale też smutne jest to, że ten serial się niestety nie zestarzał.
No właśnie, jeśli kłóciłyśmy się i sprzeczałyśmy o to, co jest lepsze, specjalista od niczego czy Rami, no to ja teraz mówię, najlepszy jest serial Atlanta i Donald Glover, który gra główną rolę i jest showrunnerem tego serialu i który jest jednym z najciekawszych artystów amerykańskich, współczesnych. Childish Gambino, to co on rapuje, to co on tworzy i w jakich produkcjach różnych gra, jest po prostu niesamowite. I czekam, no po prostu Donald Glover i Phoebe Waller-Bridge. Ten duet będzie naprawdę ekscytujący. Nie mogę się doczekać nowego wcielenia pana i pani Smith.
I to ma potencjał, żeby być bardzo ciekawą produkcją w porównaniu z tą z Angeliną Jolie i Bradem Pittem.
Tam ja lubię ten film. To jest takie guilty pleasure.
Nie wiem, jakoś, wiesz co, wydaje mi się, że głównym wątkiem tego filmu jest to, że później Brad Pitt zostawił Jennifer Aniston właśnie po kręceniu tego filmu, więc jakoś w ogóle mnie nie porwał, ale rzeczywiście...
Ale przez to cię nie porwał?
Nie, w ogóle mnie nie porwał. W ogóle ja lubię Guilty Pleasure, ale to ten film jakoś nie...
Nie, on jest zły, ja go nie będę broniła. On jest tragiczny.
Nie, on jest tragiczny, właśnie. To jest tak, dwoje świetnych aktorów, bo i Brad Pitt i Angelina Jolie to są świetni aktorzy, a film jest naprawdę gniotem, więc no, trudno, ale myślę, że jednak ten duet właśnie Phoebe Waller-Bridge i Donald Glover to jest taka recepta na sukces i bardzo trzymam kciuki za tę produkcję i w ogóle za to, żeby Donald Glover więcej robił różnych produkcji filmowo-serialowych, bo Atlanta jest moim zdaniem jednym z najważniejszych seriali, jeżeli nie najważniejszym serialem o rasizmie i sytuacji czarnych w Stanach Zjednoczonych.
A do tego jest właśnie słodko-gorzka, to jest zdecydowanie sitcom. Ern jest postacią, która... No, jemu jest nawet ciężko kibicować, bo on jest taki rozlazły, zagubiony, nie potrafi sobie znaleźć pracy, zawala związek ze świetną osobą, ze swoją byłą partnerką, ma fajne dziecko, a no i tak mu nie idzie. Po prostu czego się dotknie, to wiadomo, że to jest po prostu z góry skazane na porażkę.
Nie zabrzmiało to jakoś zachęcająco.
No tak, trochę to zabrzmiało, jakbym opowiadała o fabule serialu Kiepscy, bo tam też główni bohaterowie zawsze mają świetne pomysły i zawsze im nie wychodzi, ale to jest dużo lepsze niż serial Kiepscy, naprawdę.
Ciekawe skojarzenie, naprawdę. Idziesz coraz dalej, ale już...
Ale nie masz takiego poczucia? Są takie seriale komediowe, które polegają na tym, że w każdym odcinku główni bohaterowie mają pomysł i okazuje się, że to jest najgłupszy pomysł na świecie. I na tym są zbudowane gagi. Tyle, że Atlanta robi to w błyskotliwy sposób. Gagi są fantastyczne, a wszystko do tego jest bardzo błyskotliwym, publicystycznym komentarzem.
Nie wiem dlaczego, ale skojarzył mi się kolejny serial, który pasuje do naszej kategorii, czyli Work in Progress.
A ja jest też nie serial... wiem dlaczego.
A propos złych pomysłów albo złych sytuacji, to ten serial jest też właśnie taką smutną komedią, a opowiada o lesbijce, która no, jest po 40 i jest taką postacią i osobą depresyjną i właśnie ma poczucie, że niewiele jej się w życiu udało i w pierwszym odcinku podczas sesji z nią umiera jej terapeuta.
I też ważną rolę w tym serialu grają migdały, których odpowiednią ilość główna bohaterka i też showrunnerka, czyli Abby McKinney, odmierza i te migdały mają ją odmierzać do samobójstwa, które chce popełnić.
Ale poznaje osobę niebinarną w jednym z klubów i zakochuje się w kimś, kto teoretycznie w jej oczach nigdy nie powinien się kimś takim jak ona zainteresować.
No i też mamy trochę, powiedziałabym, romans. To nie jest komedia romantyczna, to jest raczej romans i historia miłosna, która, no umówmy się, też nie ma prawa się dobrze skończyć.
Bez spoilerów, ale jest to też bardzo dobry serial, mam wrażenie, że rzadko poruszany i rzadko wymieniany w różnych zestawieniach i trochę pomijany, więc jakoś ważne jest dla mnie, żeby też podkreślić, że naprawdę to jest dobra produkcja i ciekawa na wielu poziomach.
Tak, Work in Progress można zobaczyć na HBO Go.
No jak już jesteśmy też przy społeczności LGBT+, to jest jeszcze serial Special. Jest to serial, który bazuje na książce autobiograficznej autorstwa Ryana O'Connella i Ryan O'Connell jest też scenarzystą tego serialu i odtwórcą głównej roli, a wszystko się kręci wokół historii właśnie młodego chłopaka, młodego geja, który ma porażenie mózgowe. i próbuje randkować i jakoś ułożyć sobie życie uczuciowe.
Tak jest. I w ogóle tych seriali, w których showrunnerzy, w których reżyserzy, reżyserki czy scenarzyści, scenarzystki potem grają główne role i te seriale też odzwierciedlają w jakiś sposób ich życie, przeżycie, czy nawiązują bardzo do tych prawdziwych postaci, które często też są komikami czy komiczkami w życiu zawodowym, jest bardzo dużo. W ogóle chyba zaczęło się od Seinfelda i od Larry'ego Davida, więc koncept jest stary jak świat, stary jak w ogóle same seriale, ale nadal jest eksploatowany i wydaje mi się, że te ostatnie seriale, o których rozmawiałyśmy, czyli chociażby Fleabag albo Feel Good, potwierdzają, że to jest dobry pomysł.
Był jeszcze taki serial Roseanne.
No ale chyba Roseanne nie jest osobą, o której chcemy za bardzo rozmawiać. Ona też... Sam serial może nie tyle, co się zestarzał, co jednak sama Roseanne już tutaj odleciała mocno w dziwne klimaty.
Tak, ale myślę, jak dużo jest też starszych seriali, które właśnie z tego czerpią. Na przykład też był taki serial Drew Carey Show, w którym Drew Carey grał właściwie Drew Carey'a.
No i Ricky Gervais ma też historię takich seriali, w których lubi trochę grać siebie.
Myślę też, że ostatnio chwaliłyśmy też serial, w którym aktorzy grali siebie i są też producentami tego serialu, a to jest bardzo dobra produkcja, więc przypomnę o niej jeszcze, to jest serial Wystawieni.
Staged, tak, dokładnie, z
Michaelem Sheenem i Davidem Tennantem, to jest ten duet, który grał też w Dobrym Omenie, więc to jest też serial, który naprawdę warto zobaczyć.
Tak, chyba to jest też tak, że jeśli mamy podany serial na talerzu z no chociażby lekką sugestią tego, że on odzwierciedla prawdziwe życie aktorów w nich występujących, to on od razu jakoś automatycznie robi się bardziej atrakcyjny.
A jakie są wasze ulubione seriale, których twórcy grają też trochę samych siebie? Czekamy na wasze ulubione typy na profilach w mediach społecznościowych. Szkoda czasu na złe seriale na Facebooku i na Instagramie.
Wiele bardzo z tych seriali, o których dzisiaj opowiadałyśmy, to opowiadałyśmy o nich szerzej i dłużej w poprzednich odcinkach naszych rozmów. Więc zapraszamy do archiwum Radia Tok FM i na tokfm.pl.
A teraz już żegnamy się z wami. Do usłyszenia we wtorek na portalu tok.fm.pl i w sobotę po 18 na antenie Radia Tok FM.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.
Dobrego oglądania.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. To podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi. Szkoda czasu na złe seriale we wtorek na tokfm.pl.